Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a to dziewczyny z sąsiedztwa. I jako, że to odcinek walentynkowy, to postanowiłyśmy zrobić takie coś nowego, takie wiecie, coś innego. Taki inny odcinek i postanowiłyśmy, że zaprosimy do naszego studia tym razem chłopaka, żeby pokazać, że niektórzy chłopcy też są jak dziewczyny z sąsiedztwa i też mamy z nimi dużo wspólnego. Także ze mną dzisiaj w studiu jest Maciek Musiał.
Cześć wszystkim.
Maćku, musisz się przysiąść, przepraszam, bliżej mnie. Musimy się
jaka jest bezpieczna linii. Odległość.
Tak. Przed chwilą rozmawialiśmy, Boże, teraz to już bardzo blisko. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że spytałeś się mnie, czy kiedyś byłam w klubie ze striptizem. Nie było to w ogóle, wiecie, podyktowane jakimś, że ten temat tak nagle przyszedł z nie wiadomo skąd. Ale powiedziałam, że moja przyjaciółka poszła do baru ze striptizem, bo bardzo była zaciekawiona, czy tam rzeczywiście są nagie dziewczyny i w ogóle. I przywróciła do domu i powiedziała, że dobrze, że tam poszła, a już nigdy więcej tam nie pójdzie.
Okej.
Okay. Czy ty bywasz w klubach ze striptizem? Czy to jest w ogóle taka rozrywka, że ludzie sobie tak chodzą po prostu rozrywkowo?
Jakby zawsze miałem jakiś taki obraz, pamiętam, jako młody chłopak zobaczyłem w jakimś amerykańskim filmie, nie pamiętam, jak on się nazywał, właśnie taką scenę w amerykańskich filmach, prawda, takich lat, powiedzmy, 60. do 90. to jest taki klasyk, że bohater pije whisky w tym klubie
ze striptizem. Ten zadymiony, wszyscy palą szlugi w środku.
Tak, ale to była jakaś taka scena, że jednak ta uwaga była skupiona na kobiecie, a nie na mężczyźnie. To wciąż był film, który puszczano gdzieś tam o 20, ale jakby ona miała tam taką niesamowitą siłę i generalnie po prostu robiła z tymi facetami, co chciała.
Okej. Okay. A co jest tak naprawdę siłą kobiecości? Czy to jest... co takiego mają dziewczyny?
Na pewno...
Na przykład gdybyś był dziewczyną przez jeden dzień, to jakie takie cechy charakteru, już pomijając w ogóle fizyczność, to jakie takie cechy charakteru na przykład podpatrujesz u swoich bliskich kobiet, nie wiem, w rodzinie, czy u mamy, nie wiem, czy masz siostrę, ale na przykład u jakichś bliskich kobiet. Masz jakieś takie, wiesz, girls heroes, które ci w życiu towarzyszą?
Na pewno najsilniejszą kobietą w moim życiu, jest, którą znam, jest moja mama, która jest bardzo mądra, ma totalną siłę do realizowania tego, co sobie założy. Bardzo się często spieramy, ale staram się dbać o tą relację z nią, bo wydaje mi się, że jakby szukając jakby w dobrej relacji dziecka z rodzicem, ona nie jest dla rodzica, tylko moim zdaniem jest dla dziecka, bo jakby w tej relacji szukamy siebie. I dlatego staram się o to dbać.
Jak spędzasz czas z mamą?
Ale nie wychodzi mi to. Nie? Na przykład dzisiaj my się pokłóciliśmy. Wziąłem suszarkę z łazienki mojej mamy, poszedłem do swojej łazienki. Nagle wbiega moja mama, otwiera szufladę i mówi, co to jest, pokazuje suszarkę, która tam leży. Ja patrzę, no widzę, że to jest suszarka. Nie reaguję, suszę włosy dalej. Ona mówi, co to jest? Co to jest?
To nie była twoja suszarka.
No więc się pokłóciliśmy. Przecież widziałem, co to jest, tylko nie zdążyłem nie odpowiadać.
Nie. Czyli mieszkasz z rodzicami jeszcze?
Wiesz co, mieszkałem w Krakowie. Teraz skończyłem studia kilka tygodni temu. Przeprowadziłem się na chwilę do Warszawy i teraz znowu się przeprowadzam jeszcze do innego miasta.
Więc masz taki etap, że możesz jeszcze trochę z rodzicami bliżej pobyć.
Tak.
Bardzo się tego zazdroszczę. Ja bardzo chciałabym, żeby moja mama była blisko mnie. To rozwiązywałoby wiele moich problemów. Takich rzeczy, że niby człowiek dorasta. W ogóle dzisiaj się poczułam bardzo taka dorosła, kiedy siedziałam w takim coworkingowym biurze, w którym pracuje Niemira. I tam byli wszyscy dorośli ludzie, którzy dzwonili i mówili dorosłe rzeczy do siebie. W stylu takiego, no tam wyślij mi fakturę i coś tam. Ja sobie myślę, Boże, gdyby była moja mama, to ja w ogóle nie czułabym się tak, że już jestem taka dorosła, że wszyscy ci ludzie, którzy tam byli, to ja się czułam tam najmłodsza. I gdyby była gdzieś tam moja mama, to ja bym miała takie, że ona jest jednak tą starszą, że ja nadal gdzieś tam w obecności nadal ja jestem tą młodszą, która nic nie musi rozumieć i mogę na nią liczyć. A jednak okazuje się, że kiedyś trzeba tę smycz sobie porzucić i
myślisz?
Się, no. Znaczy to jest bycie blisko z rodzicami.
Może właśnie to jest naturalne, może to jest właśnie taka naturalna relacja, że jednak tak po prostu ma być, nie?
Ale na przykład dzwonisz do rodziców, dzwonisz do swojej mamy, jak jesteś daleko i nie wiem, jesteś w Krakowie, czy właśnie, nie wiem, w Stanach. Dzwonisz do rodziców i mówisz, a co tam ciebie słychać?
Tak.
Jak często to robisz?
Oczywiście, jak mi smutno. No. Pytanie, jak często mi smutno. Zdarza się. Więc, no nie wiem, no... są takie momenty, kiedy kilka razy na tydzień. A są takie rzeczywiście, że no raz na przykład na miesiąc.
No. A powiedz mi, a jakie masz swoje takie ulubione rytuały? Jak na przykład wracasz sobie do domu i masz wolny dzień totalnie, to nie wiem, na przykład lubisz sobie coś ugotować, czy sobie zamawiasz żarcie, czy zapraszasz znajomych, czy wychodzisz z domu, czy jesteś bardziej takim domatorem, czy jednak lubisz sobie wyjść w wolny dzień?
Zazwyczaj zamawiam, a jak spędzam czas z ludźmi, to raczej poza domem. A jakieś takie rytuałki swoje, które mam. Jakie ja mam rytuałki?
Od razu wstajesz, jeść śniadanie?
Zazwyczaj na uczelni jadłem przez ostatnie kilka lat. No ale mam takie zrywy, że wiesz, że staram się na przykład zdrowo odżywiać. Trwa to przez 4 dni. Kupuję wtedy produkty, banany.
Myślisz, że będziesz codziennie rano robił smoothie rano?
Przez 3 dni wysyłam instastories do ziomeczków.
Że chłopaki.
Robię. A no. Potem po 3 dniach już niestety te brakuje mi siły. Więc te rytuałki się pojawiają i znikają.
Mhm. A jak na przykład masz wolny dzień, to wolisz sobie zarzucić na siebie ciężkie kino, czy pooglądać głupie seriale? Bo są dwa typy ludzi. Tacy, którzy lubią sobie filmem dowalić. Na przykład mój narzeczony jest taki, że jak on chce obejrzeć film, to on musi być trudny, najlepiej o jakichś porwaniach, o jakichś odseparowanych dzieciach, którzy żyją w pokojach takich, wiesz, są zamykane, jakoś wychodzą na te... To było w ogóle, jak się umawialiśmy i to był na jakiś totalny początek naszego związku, to Amateusz przyszedł do mnie na film i oglądaliśmy film o dziecku i matce, który jest po pokój i tam jest o jakichś ludziach więzionych, wiesz, przytrzymywanych. Tak. I się zastanawiam, co za typ w ogóle, wiesz, zaczyna się z kimś spotykać i on ci proponuje taki film. I no. Masz jakiś, jak masz wolny dzień, to sobie oglądasz film o zamkniętych ludziach w pokojach, czy raczej komedię?
Wiesz co, raczej mam etapy takie. To znaczy, coś aktualnie mam w głowie, nie wiem, kino, powiedzmy, Krzysztofa Kieślowskiego, nie?
I wtedy tylko Kieślowskiego.
I wtedy po prostu wszystkie od A do Z muszę zobaczyć, dokumenty i tak dalej. Ale mam też takie momenty raczej, gdzie lecą jaja w tropikach i... I jak się nazywa ten
American Pie?
Nie.
Ten najgorszy?
Scary Movie. O.
A, okej. Okay. No to są powroty już do takich klasyków. No, tak. Też masz tak, że potrafisz wracać do filmów w kółko?
Potrafię, no. Kocham na przykład takim moim filmem, do którego zawsze wracam, jest Helikopter w ogniu.
To ciekawy
polecam.
Wybór. Helikopter w ogniu. Bardzo ładny. A wracasz do seriali?
Do Master of None. To jest serial, do którego kilka razy.
To właśnie poleciałeś mi go wczoraj i to jest przykład tego, że niestety globalizacja w niektórych momentach zawodzi, bo na moim Netflixie islandzkim tego nie ma. Ale zamierzam sobie teraz, tak jak mówiłeś, pobrać po prostu zanim przelecę i może mi się wtedy uda coś obejrzeć. No następny raz ewentualnie w Polsce to zrobię.
Wtedy tak się utrzymuje na twoim koncie z 2-3 tygodnie, no ale...
No,
ale jakbyś na przykład zrobić coś takiego, że przelecieć cały świat, w sensie kilka krajów, cały świat, na przykład w tydzień i zebrać wszystkie
seriale niedostępne.
Zhakować Netflixa.
Ej, to
i
prawda.
Mieć wszystko na swoim Netflixie.
Ej, to prawda. To jest bardzo ciekawe. Nie myślałam o tym, ale widzisz, to dopiero przychodzi to, kiedy człowiek ma taką potrzebę. No. Bardzo dobrze, że o tym porozmawialiśmy. Albo ciekawych rozmówców, oczywiście. A powiedz mi, czym się obecnie zajmujesz? Bo ja na przykład się dowiedziałam, że grasz w serialu Rodzinka.pl albo grałeś. Nie wiem, bo ja nie oglądałam tego serialu. Marta Niemira jest wielką fanką Tomasza Karolaka i ogląda ten serial namiętnie i śmieje się w głos za każdym razem, kiedy ogląda nawet powtórkę. A ja na przykład nie wiedziałam w ogóle nic. Nawet nie wiedziałam, kogo tam grasz. Także ja nie...
Ja totalnie kumam, na przykład nie mam telewizora, więc w ogóle nie wiem, co się dzieje.
No właśnie. A czym się teraz zajmujesz? Bo są za tobą jakieś role, które od których wszyscy wiemy, o które nie będę się pytać, bo już pewnie po prostu nosem ryjesz po ziemi, jak opowiadasz cały czas o Wiedźminie. Więc jakie takie ciekawe projekty cię czekają? Jakie projekty cię ekscytujące czekają?
Ostatnio ekscytuję się...
To mogą być nawet twoje osobiste plany takie, wiesz, podróżnicze. Dobra. Albo coś tam.
Dobra, no to robię teraz na przykład dokument o swoim dziadku.
Super.
I w ogóle złożyłem pierwszy wniosek, jakby PiS-u. Nie potrafiłem tego robić, ale teraz musiałem się tego nauczyć. I zamierzam właśnie zrobić dokument o naszej relacji. O tym, wiesz, jak...
O naszej, przepraszam, mojej i twojej, czy o relacji twojej z dziadkiem?
No, o mojej
rzuciłeś.
Dziadek wyreżyseruje naszą, okay. Taką, jeszcze nie wiesz, ale już to powstaje.
Kumam.
Nie, bo dzieli nas, ile on ma? 96, ja mam 25, czyli 76 lat różnicy.
Jeny.
Wiesz, no dzieli nas dwie okupacje. Wciąż nie dzieli nas powstanie trasy z Krakowa do Zakopanego, ale wciąż dzieli nas bardzo dużo. No i chciałem, mam wrażenie, że jakby też taka... Chcę mu zadać pytania, wiesz, o Polskę, o miłość, o przyjaźń, o wiele różnych rzeczy. A poza tym mam wrażenie, że takie rozmowy między młodymi ludźmi a ich dziadkami przez ten gap pokoleniowy zdarzają się wszędzie i wydaje mi się, że
to jest super.
Fajnie by można było, wiesz, od Tindera przez Radio Maria, mm-hmm. te wszystkie tematy poruszyć.
Gdzie poznał babcię i w ogóle wszystkie te...
Tak, w ogóle opowiadam ostatnio taką historię, że... Wiesz, to czasami porusza się taki romantyczny.
No tak.
Tematem jest taki insajdzik. Wilno, lata 30. Jak wtedy się to robiło? To dziadek powiedział mi, że najlepsze było pójście na lodowisko, gdzie najpierw pokazywałeś swoje umiejętności, pokazywałeś, jak świetnie jeździsz na łyżwach, a potem dziewczyny miały mówki, czyli takie coś do ogrzewania.
Na dłonie, do chowania rąk.
Mówił, że podjeżdżało się do dziewczyny i pytało się, przepraszam, czy mógłbym ogrzać swoje dłonie w twojej mówce.
Ojej, romantycznie.
I jechałeś już
Czy próbowałeś już tego podrywu?
Nikt nie ma mówki.
Na narodowym? Faktycznie, nie ma za bardzo mówki.
Z tym ja bym się ostro wywalił.
Myślę, że tak, ale też myślę, że to już w dzisiejszych czasach mogłoby być troszeczkę tłumacz, wiesz.
Że, okay. A widzisz,
że przychodzisz i się pytasz, czy możesz się ogrzać w czyjejś mówce. Nie jest to, nie brzmi to tak romantycznie jak w latach 30.
No, ale na przykład nie chciałabyś, żeby ktoś cię tak...
Czy poderwał?
To nie jest, czy na przykład, czy to jest...
Ja ogólnie jak się ktoś obcy do mnie odzywa, to ja już w ogóle, wiesz, mdleję. Więc gdyby ktoś mnie zaczepił na ulicy i na przykład chciał poderwać, to ja bym, nie byłoby ze mną kontaktu.
Czyli jakby ktoś zamarzał na ulicy i zapytał się, czy ogrzejesz go swoim płaszczem albo...
To absolutnie, to tak. Ale gdyby ktoś chciał tak jakiś taki podryw na ulicy, w ogóle to by chyba nie wchodziło w grę, bo ja jestem zamknięta w swojej głowie wtedy, nie chcę z kim
dyskutować. Ale ktoś kiedyś cię próbował podrywać na ulicy?
Czy ktoś... Nie, chyba nie. Jakoś tak w ogóle jakoś mało ludzi mnie podrywało w życiu. Ale pamiętam, kiedyś mnie podrywano w pociągu.
I jak co było powiedziane?
A powiem ci, że nie pamiętam, ale już ja mam bardzo słabą pamięć. To też jest. To, dlatego mogę oglądać te same filmy w kółko, bo ja po prostu nie pamiętam, że już je widziałam. Wczoraj właśnie włączyłyśmy z Niemirą Royst i ona mówi, ty oglądałaś to? Ja mówię, ty oglądam, ale w ogóle nie wiem, o czym to jest. W sensie mam po prostu bardzo słabą pamięć, więc ja się mogę świetnie bawić. Cały czas włączam Szereka na przykład i się cały czas paradnie bawię. Ale zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś o Tinderze. Byłeś kiedyś na Tinderze?
Byłem.
I jak to wspominasz? To było w Polsce czy za granicą?
Raz za granicą i raz w Polsce. W Polsce na Sylwestra zeszłego.
Czemu? Szukałeś towarzystwa? Czy...
Bo pojechałem z... Znaczy byłem, po pierwsze byłem singlem. Po drugie byłem ze swoim chrześniakiem i jego rodziną. I naprawdę było tak bardzo, bardzo rodzinnie i dużo dzieci i stwierdziłem, że kurde, no jestem z tym Zakopanem, to może coś chociaż się zaloguje, nie? No i byłem właśnie na jednej randce.
Czy wstawiasz sobie na przykład swoje zdjęcie, czy sobie myślisz o nie? Nie.
Zastanawiałem się, rozkminiłem to, wrzuciłem swoje zdjęcia i tak nikt nie wierzył, że to jestem ja. No i spotkałem się z jedną dziewczyną właśnie i poszliśmy do teatru, pogadaliśmy i...
Jaką miałeś taką najlepszą randkę świata? W sensie to ona nie musiała się skończyć później, wiesz, małżeństwem, tylko taką fajną randkę, która była na przykład z pomysłem, albo coś ciekawego, czegoś ciekawego się dowiedziałeś na tej randce. Miałeś coś takiego?
Bardzo ciekawe
na przykład pytanie. Na pierwszej randce z moim facetem narzeczonym moim pojechaliśmy w Bieszczady. Ponieważ ja nie byłam w Bieszczadach nigdy i on okazał się, że też nigdy nie był. Więc ja tak naprawdę na pierwsze spotkanie z nim, no to poszłam po prostu, no oczywiście tam wyczaiłam, czy nie jest psychopatą, popytałam wspólnych znajomych, tam widziałam na Facebooku, mamy wspólnych znajomych. No i oczywiście spisałam jego blachy, wszystkie te takie, wiesz, checkpointy, security.
Dziewczyny to robią, nie?
Dziewczyna, po prostu, nie jestem dziewczyną policjanta, więc ja też muszę mieć wszystko, wiesz, przemyślane. I my pojechaliśmy przez 8 godzin, jechaliśmy w ciemności, po prostu na tą randkę w te Bieszczady i już gdzieś tak po tej 7 godzinie już sobie daliśmy buziaka, bo już było tak fajnie.
Więc już w samochodzie.
Wow. Więc było po prostu świetnie. Super. I to była taka najdłuższa, no kilkudniowa po prostu randka mojego życia, która była po prostu bardzo kreatywnie zagospodarowana, bo skupiliśmy się tam w ogóle. No jakieś tam było bardzo dużo momentów, w których mogłam się zniechęcić i jak teraz sobie myślę, że on mógł się okazać jakimś w ogóle strasznie nudnym typem i bym wtedy utknęła w górach z nim. Ale jakoś nie miałam w ogóle takiego przeczucia. Miałeś jakąś taką super randkę? Niekoniecznie pierwszą? Ale taką, która ci zapadła w pamięci.
Miałem nie super jedną. Jak się pierwszy raz zakochałem, jak miałem 16 lat, na wakacjach uwaga, w Egipcie, all inclusive z rodzicami. Zakochałem się w Angielce. Dwa lata starszej.
No to już miłość na odległość musiałaby być.
Jezu, narysowałem jej mapę Europy, bo nie wiedziała, gdzie jest Polska. Narysowałem wszystkie, pokolorowałem, wysłałem. No i wiesz, pisanko, coraz ciszej, ale powiedziała, że przyjeżdżaj, no to... Ale jak pojechać? Masz 16 lat do Anglii. To jest... Idziesz do Tomasza Karolaka, mówisz, no. Tomasz Karolak mówi, tak zrobiłem. Bo. Tomasz Karolak mówi, choć jedziemy, ja muszę pooglądać jakieś spektakle w teatrach. Więc...
Czy pojechałeś z Tomaszem Karolakiem na randkę do Londynu? No, tak. Serio? Ja myślałam, że ty teraz zaczynasz anegdotę i to się nie wydarzyło.
To się wydarzyło.
O kurde!
No ja się zalogował w hotelu, poszedł do teatru, a ja tam, wiesz,
pod Londyn,
do uniwersytetu gdzieś tam, bo ona już studiowała. No i niestety okazało się, że studentka zostawiona na pół roku w Londynie, starsza, nie dochowała mi
wierności.
I po prostu układaliśmy domki z kart.
O nie.
Ale czułem, że jedyne, o czym marzy, to żebym wyszedł z tego mieszkania.
O nie. Wrzuciłeś do Tomasza Karolaka.
Wróciłem do Tomasza Karolaka do Londynu, z którym piłem ciemne piwo w londyńskich barach.
O nie. Na osłodę tego wszystkiego, tego zawodu.
Tak, ale właśnie wtedy się zeszliśmy z Tomkiem, jesteśmy razem do dziś.
Super, świetnie. A, czyli nie miałeś jakiejś takiej wspaniałej, którą wspominasz, no? A
też co uważasz, miałem, że... Też miałem. No,
a czy to myślisz, że zależy od osoby, czy od miejsca, gdzie się jest? Jak to myślisz, o co o tym myślisz?
Ktoś opowiadał kiedyś tą historię, nie wiem, czy pomogło ją powiedzieć, no. Ale no, ty była w Londynie, na przykład. Mhm. Poleciałem z kimś na casting do Star Warsów, bo George Lucas miał taką fajną zasadę, że jak robili właśnie Star Wars, to robili takie open castingi dla ludzi z ulicy. No i Disney, jak kupił prawa do Star Warsów, to też zrobił takie open castingi. Ja pamiętam, że wtedy pod pretekstem castingu tam poleciałem i właśnie...
I to była randka.
To była randka. Co prawda ja w ogóle nie przeszedłem nawet pierwszego etapu.
Aha.
Że tak, wiesz, z kozaka szedłem.
Mhm.
A dziewczyna, z którą byłem, od razu poszła dalej.
I zostałeś przed tym.
Tak, i już, Boże, Maciek, naprawdę nie muszę tam iść, nie? A ja w głowie myślę, kurwa.
No.
A mówię, nie, idź, oczywiście, nie ma problemu.
I na tym był koniec,
to
no.
To był test, ale później gdzieś tam było też bardzo, bardzo fajnie, no.
A gdzie się powinno pójść na pierwszą randkę, żeby było super? Ja teraz jestem w trakcie pisania książki i mam tam taki rozdział o pierwszych randkach. Mm-hmm. I są oczywiście zasady, którymi się rządzą pierwsze randki. I wydaje mi się, że jedną z tych zasad jest nałożyć super wygodne majtki.
I żeby to nie są, pójść, żeby co?
Żeby po prostu, jak masz niewygodne majtki,
no,
to nie ma nic gorszego. Bo po pierwsze się czujesz niekomfortowo, to jest jakby wiadomo, ale zawsze dziewczyny mają tak, że po prostu na randkę nakładają super bieliznę.
Bo
tak, a później już przestają, ale przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, ale nakładają super bieliznę i to są właśnie, ona może być ładna, ale niewygodna. Taki zrobiłam research, no, że czasem, że mężczyźni powinni bardzo doceniać to, że jak myślą, że wow, dziewczyna nagle się rozbiera na przykład, jeżeli do tego dochodzi tam po którejś randce i ona nagle ma na przykład, jest ubrana w piękny komplet bielizny, no to jest jeden z trzech kompletów, one się kiedyś skończą już później, nie ma tego zaskoczenia.
Okay.
Więc to mi się kojarzy właśnie z takimi pierwszymi randkami, jak
robiłam się taki research
mailowy.
Że...
Tak, no, że bardzo ładne i najlepiej zapomnieć, bo wtedy dziewczyna może od nowa nakładać i myśleć, o, zobacz, jak się postarałam.
Okej. Okay.
Ale no właśnie ciekawe, takim nie pomyślałbyś, a widzisz. No i że trzeba mieć ładne skarpetki, no bo idziesz pewnie do kogoś później do domu, albo ktoś do ciebie, więc właśnie jakie masz ulubione skarpetki? Jak otwierasz szufladę i widzisz je, to wybierasz te.
Jak najbardziej kolorowe.
W sensie,
ale jednokolorowe, nie takie, że różne kolory, tylko...
Serio?
Jeden kolor, mocny.
Ale nie, żeby w jakieś wzorki? W stylu ja mam ulubione na przykład w psy rasy korgi.
Bo lubisz te psy.
I nie, te skarpetki są super wygodne, mają idealną długość, nie uciskają tak, wiesz, przy kostce, plus mają piękny wzór.
Okay.
Jak idę na przykład do lekarza, u nas trzeba zdejmować buty w klinice przed samym wejściem, więc wtedy wszyscy chodzą w skarpetach.
O,
i ja wtedy patrzę, jakie ludzie mają skarpety.
Czyli to jest skarpeta, to jest element stylowy.
Absolutnie, no totalnie. Co ty nie wiesz? To jest teraz, wiesz, największy krzyk mody, nie, w ogóle się nie opłaca. Jakie masz skarpety, pokaż?
Właśnie nudne, ale...
Ej, nudne.
Tommy.
A, Tommy, cool. Tak, you from the USA ale, jesteś, chłopak.
Tak, ale ukradą komuś, bo ja zawsze jak gdzieś jadę, to nie mam...
Nie masz skarpet.
Brakuje mi, no.
Przecież mieszkasz teraz z rodzicami.
No wiem, ale przez strasznie chwilę. Dużo podróżuję i tak, jak mam jakieś zdjęcia i tak dalej.
Więc zawsze zabierasz komuś skarpety. Tak. Też tak kiedyś zrobiłam w sumie.
W sumie te są męskie, ale...
Ale różne. A powiedz mi, jak masz jakieś takie... porady związkowe, które dajesz kumplom na przykład, albo koleżankom? I to jakie to są najczęściej rady? Przed właśnie pierwszą randką na przykład.
Ale poczekaj, bo jeszcze zapytałaś o pierwszą randkę. Gdzie miejsce jakieś,
tak,
nie?
Tak, o faktycznie.
Tak. Jest to, tak ogólnie, nie wiem, ale mam jakieś takie swoje ulubione miejsca, na przykład, albo nieważne.
Nie, ale czy to, bo no. to też jest, faktycznie, musimy wrócić do tego. Jest taka zasada, że powinno się zabierać do sprawdzonych restauracji. Mhm. Że nie możesz kogoś zabrać w miejsce, w którym jeszcze nie byłeś, tylko na przykład z rekomendacji, bo może się okazać, że to miejsce jest gówniane. I wtedy jakby rekomendujesz coś słabego tej osobie.
To prawda. Restauracja jest spoko, ale fajna, jak jest tak low-key, mhm. ma dobrą szamę. Mhm. Ale też jakby nie jest przesadzone. Nie?
Tak. Że... I że nie trzeba się ubrać w krawaty od razu.
Tak, fajne są na przykład takie bary, takie trochę speak easy, trochę, gdzie masz dobre drinki, dobrych barmanów, mhm. jest, wiesz, ale jest tak shady, nie?
A, no to jest to słowo klucz, takie shady. Tak. Okej. Okay. A jak masz właśnie komuś doradzić taką mm-hmm. na przykład, czy właśnie miejsce na pierwszą randkę, to już pomyśleliśmy. A i żeby nie można to było jeść jakichś trudnych w obsłudze dań. Tak. W stylu nie bierze kogoś na pierwszą randkę na ramen.
Nie, burrito.
No, już bardziej łatwiej jest spożywać.
Kebs.
Na przykład. O, to jest w ogóle wspaniałe, tylko że kebs jest z tych biednych krów, co tam są ciągane po podłogach.
To
już
prawda.
Nie wiem, odkąd zobaczyłam to w telewizji, to już nie. A takie porady związkowe, w ogóle to jest bardzo trudny temat, co? Dawanie związkowych porad.
Szczególnie będąc pierwszym męskim gościem u ciebie w programie.
Na przykład.
Czuję, wiesz...
Nie, pytam, czy właśnie wiesz, czy masz jakieś takie dziewczyny sobie doradzają, nie?
Mamy takie, ale taką... doradzam teraz facetom, czy doradzam kobietom?
Nie, pytam się, czy w życiu w ogóle masz takie sytuacje, że ktoś do ciebie dzwoni i mówi, stary, no nie wiem, co mam zrobić, bo podoba mi się dziewczyna i coś tam. Czy w ogóle czujesz się na siłach na przykład, żeby dawać znajomym jakieś takie miłosne porady?
No. Od tego są też przyjaciele, nie, że do siebie dzwonimy. I...
A robisz tak, że radzisz ludziom takie rzeczy, których sam i tak byś nie zrobił?
Czasami tak. Czasami sam też nie potrafię ich zrobić. Mm-hmm. Ale wiem,
a doradzasz.
Że tak trzeba.
Czy jak kto powinien zapraszać na pierwszą randkę? Dziewczyn czy chłopak? Jesteś konserwatystą w takich, sytuacjach?
Zazwyczaj ja zapraszam. Mm-hmm. No i chyba źle bym się czuł z tym, jak...
Gdybyś na przykład musiał odmówić.
Dziwnie, w sensie, żeby ktoś mnie zaprosił. Tak mi się wydaje, że zazwyczaj to ja zapraszałem.
Mhm. A jak myślałam jeszcze o tym, co powiedziałeś, o jak wyjechałeś za kimś właśnie, znaczy za kimś, no towarzyszyć komuś. To jest bardzo super. W ogóle towarzystwo właśnie w jakimś takim momencie, kiedy ktoś albo ma trudność, albo na przykład jest w nowej sytuacji takiej, że musi coś gdzieś załatwić, a na przykład nie wie, jak to zrobić,
tak.
A ty wtedy myślisz, a ja znam ten urząd pocztowy, powiem ci, jak tam przystemplować coś tam.
Tak.
Albo
wow.
i też te randkowe takie zaciągnięte od naszych rodziców i dziadków, to też są fajne rzeczy. Teraz jest problem z tym, gdzie się poznaje ludzi. Mhm. Bo większość ludzi jednak pojawia się w internecie, bo czuje, że to jest teraz główne miejsce, gdzie ludzie się powinni poznawać. I tak naprawdę wszyscy mówią, o, już nie wiadomo, gdzie poznawać ludzi. I faktycznie nie wiadomo, jeżeli się nie wychodzi nigdzie na jakieś tam, nie ma się specyficznych grup.
Mm-hmm.
No to już jest, to wiesz, czy na przykład szukasz sobie dziewczyny, powiedzmy, z tego otoczenia, w którym sam siedzisz, czy na przykład właśnie z jakiegoś takiego artystycznego świata, czy na przykład właśnie myślisz sobie, że fajnym kontrastem, że super, jeżeli ludzie tak ze sobą kontrastują.
Myślę, że fajnie, że ze sobą kontrastują i na pewno, że mogą się inspirować wzajemnie i mają jakieś odrębne trochę światy, ale to też nie jest zasada. No. Im jestem starszy, tym mam poczucie, że coraz mniej jest takich prawd absolutnych, ale uważam, że strasznie ciekawe z mojej perspektywy teraz to powiedziałaś a propos pomagania komuś w robieniu czegoś, nie? Że a propos pierwszej w ogóle randki albo takiego też poznawania drugiego człowieka, i też sprawdzenia, no super to jest, nie? Mhm. Czyli na przykład ktoś musi coś załatwić, a ty mu chcesz w tym pomóc, bo to jest też takie niezobowiązujące.
Albo ktoś ma pierwszy dzień studiów i chcesz go odprowadzić.
Super.
To jest miłe. Myślę, że to jest takie wsparcie i przede wszystkim obecność, a w randkowaniu albo w takich jakby pierwszych krokach, które się ze sobą stawia, fajna jest właśnie ta obecność, że towarzyszysz komuś nawet w takich prozaicznych jakichś czynnościach, że jak nie masz, często jest właśnie w mailach idiotkowych albo w ogóle, jak mi koleżanki mówią, że na przykład ktoś mówi, że nie ma czasu, a tak naprawdę można nawet razem zakupy zrobić.
No.
albo wyprowadzić psa.
Totalnie.
Albo coś takiego, że nie trzeba robić jakichś
jak
dużych tych randek.
Czas zawsze
to,
się
to znajdzie. Prawda, no mówię, Barack Obama jakoś dawał radę się kontaktować z Michelle, nawet jak był, wiesz, w trasie swojej prezydenckiej, więc jak ktoś chce, to naprawdę jest się w stanie skontaktować. Nawet, słuchajcie, teraz na wspólne jest taki wątek, że ten typ jest... jak on się nazywa, ten student? Norbert. Norbert pojechał na misję uczyć dzieci angielskiego w obozach jakichś, w małych wioskach w Afryce. I on tam był atak terrorystyczny na szpital, w którym on przebywał. I teraz ta jego dziewczyna, widzicie, mogłaby powiedzieć, o nie, no nie ma z nimi kontaktu w tym kraju, nie pamiętam jakim, a ona dzwoni po ambasadach, już tam ktoś jej zarezerwował bilety przez, wiesz, przez Holandię i tak by się wydawać mogło, no nie, ona będzie czekała po prostu, nie weźmie rzeczy, wiesz, losów w swoje ręce, a ona po prostu tam leci.
To jest najpiękniejszy moment właśnie wtedy, wspaniałe. Kiedy musisz to wszystko, wiesz, przejść.
Ale wiesz, no to są pierwsze trudności w związku, to nie są takie, są też tacy ludzie, którzy są na przykład nazywani Zosią Samosią i na przykład my im zaoferujemy, a wiesz co, odprowadzę cię do kościoła albo gdzie tam, nie wiem, do szkoły czy coś, albo do pracy, a ta osoba mówi, nie, wiesz co, dam sobie tam radę sama. I to są tacy ludzie, którym chcesz pomóc, bo na przykład twoim językiem miłości jest okazywanie właśnie wsparcia komuś, a ten ktoś w ogóle, że on nie chce, bo on chce wszystko zrobić sam. Pomoc w przeprowadzce jest klasykiem w ogóle tego. Takiego randkowania, bo to też i skręcanie mebli.
I to dobry moment, jak ktoś się
przypomina. No właśnie, no jeszcze może zobaczyć, gdzie mieszka i w ogóle później go nachodzić na przykład. No nie.
Nie, ale takie współuczestnictwo, bycie razem, to już z formy w ogóle jest czułe, nie?
Mhm.
To jest coś takiego bardzo ładnego.
A co cię ciekawi w dziewczynach, w takich relacjach dziewczyńskich?
Mhm. Charakter. Naprawdę, w sensie uważam, że w ogóle... bycie seksownym łączy się z charakterem bardzo, nie? I interesuje mnie też świat czyjś. Lubię się dowiadywać nowych rzeczy i jakby być częścią czyjegoś świata i oglądać go.
A tak ogólnie, jeśli chodzi o dziewczyńskość, wiesz, tą taką siostrzeństwo, o którym się tak teraz tyle mówi, że dziewczyny się starają budować wobec siebie właśnie jakiś taki wzajemny szacunek i takie duże wsparcie. Czy to jest coś podobnego właśnie wśród facetów, że dziewczyny, wiesz, czy te relacje chłopcy i chłopcy oraz dziewczyny i dziewczyny, czy one, myślisz, są sobie równe, czy to są zupełnie inne rzeczy?
W ogóle ciekawa rozmowa, bo nie mam przetartych ścieżek myślowych.
No bardzo dobrze, no bo sobie gadamy, to nie jest wywiad, wiesz,
tak,
to nie
tak,
jest,
tak,
ja cię nie będę pytało rzeczy, o które byłeś pytany.
Wiem, ale też ciężko mi odpowiadać tak szybciutko, bo nie mam tego bardzo przemyślanego, ale wydaje mi się, że relacje z moimi przyjaciółmi, facetami, wydaje mi się, że są jednak trochę inne niż między kobietami. Na przykład my się nie kłócimy, nie? To znaczy, coś nas wkurzy, to sobie to mówimy i zaraz zapominamy, zresztą mówimy, i tak dalej.
To ja mam tak samo.
Też tak masz?
No. Nie, to jest uniwersalne. To chyba właśnie między ludźmi albo w takim luzie.
Okay.
Też nie spotkałam się chyba z dziewczynami, które się tam ze sobą żerą, no bo to wtedy w przyjaźni raczej się tak ze sobą
wychodzimy od przyjaźni, to może czegoś takiego nie ma. Co jeszcze? Gdzie się różnimy?
Albo to, co nas właśnie łączy?
Mhm.
Może to jest trudne pytanie. Może powinniśmy sobie wszyscy zadać w głowie to pytanie, a nie się teraz tak wiecie, zastanawiać.
Nie mam tej odpowiedzi. Na pewno wiele rzeczy, nie?
Może ja też jej nie mam, a może tak po prostu ci chciałam podpuścić, no nie wiem. Tak zadałam to pytanie. Myślałam, że wspólnie dojdziemy do jakiegoś wniosku. Ale myślę, że to jest, widzicie, tak młody w ogóle temat właśnie tego porozumienia, o którym tak mówimy w dziewczynach z sąsiedztwa. Że...
W sensie między dziewczynami
tak,
i facetami.
Że jakby zawsze się mówi, że faceci to właśnie... Że dziewczyny to sobie zawsze oczy wydrapują, wiesz, albo są zazdrosne o siebie, albo że właśnie sobie dogryzają.
No właśnie, tam, super, wiesz, było to teraz, że ja tutaj powiedziałam, to powiedziałeś, że tak nie ma. Nie?
No, że, i to tak naprawdę faktycznie chyba zależy od osób, ale też od wieku.
Bo i my gadamy o dziewczynach totalnie, tak, nie? I gadamy i od takiej strony, co nam się w nich podoba, czy z ciała, czy z charakteru, co zrobiły, gdzieś obgadujemy i wy też to na pewno robicie o facetach, nie?
Tak, ale dziewczyny też mówią między sobą bardzo dużo o sobie. A nie wiem, czy faceci są bardziej skryci na przykład ze sobą nawzajem. Czyli na przykład, czy się zwierzają sobie z jakichś takich, że nie mam, dzień jakiś zły do dupy, bo coś mi nie wyszło, plus jeszcze to mnie wkurzyło i jeszcze plus coś tam czuję się po prostu beznadziejnie. Wiesz, to nawet mówienie, że nie wiem, że się dzisiaj czujesz jak klucha po prostu, wiesz, wyskoczył ci prysz na nosie i w ogóle się nie wyspałaś.
Nie, ale uważam, że to było, że to moglibyśmy od was ukraść.
Tak?
W ogóle, że to jest takie ludzkie i rzeczywiście, no jest taki wizerunek trochę tego twardego gościa, a mówienie o swoich emocjach, też tych złych, jest takie uzdrawiające, więc warto byłoby to zapuścić.
A jeszcze się zapytam ciebie, bo to jest coś ciekawego, o czym ostatnio myślałam, robiąc podcast. I w ogóle tak, jaka jest różnica pomiędzy przyjaźnią a związkiem? W sensie, bo mówi się o kimś, że na przykład jest się z kimś w związku i że to jest nasz najlepszy przyjaciel. I to jest cool, w sensie rozumiem, dlaczego ludzie mówią, że ich tam partner jest ich najlepszym przyjacielem, ale to w takim razie, gdzie jest ta granica, która, co odróżnia, jakby w którym momencie mówisz, że ten ktoś w związku już jest twoim przyjacielem? Bo kiedy można poczuć, że poza tym całą, widzisz, sferą po prostu bycia przyjacielem tak jak, nie wiem, mam przyjaciela, z którym sobie mogę jeździć. Ja w ogóle nie mam zbyt wielu przyjaciół płci męskiej, poza gejami, ale nie wiem, właśnie w którym momencie myślisz, że ta granica może zostać przekroczona?
Ale w związku?
Nie, w momencie, kiedy masz na przykład, mówi się właśnie o przyjaźni damsko-męskiej. Ty wierzysz w to?
Kiedy granica między przyjaźnią a miłością może zostać przekroczona? Mhm. No, mówi się o tym, że każdy gdzieś tą swoją definicję tworzy, nie? Mhm. Ale gdzie dokładnie, no... Nie wiem, to czasami to jest jedno spojrzenie, nie? Jakby, i wtedy jakby czujesz, że jakby pomyślałeś coś. Mhm. I to są w ogóle piękne te rzeczy takie... pozwalające czemuś się urodzić chyba, jak właśnie zaczynasz tej relacji przyjacielskiej, ale no to się rodzi nagle, nie? Nagle na kogoś patrzysz, nie wiem, na wycieczce w góry z kolegami.
Na wycieczce klasowej na biwaku.
Tak jest, studentami, ktoś się budzi rano i to jest ten moment, nie? Bo jakby zobaczyłeś to i pomyślałeś, jakaś myśl ci wpadła do głowy, coś poczułeś, ale myślisz sobie, dobra, nie, ogarnij się w ogóle, ej. Ale no, to jest chyba takie jakieś nie, to jakieś ulotne.
A jak na przykład kładziesz się spać i nie możesz zasnąć, to myślisz bardziej o tym, co się stanie w przyszłości, czy wspominasz rzeczy z przeszłości?
W przyszłości.
W przyszłości, totalnie. Czyli wyobrażasz sobie, co się będzie działo w
jakiś czas. Tak, nie lubię zaglądać do przyszłości.
Ja sobie zawsze wyobrażam swoją drogę ze szkoły do domu, albo jakieś takie, odtwarzam różne z przeszłości, no, takie wspomnienia rzeczy. A to jest ciekawe, bo to właśnie też mówi dużo o człowieku, czy bardziej właśnie ma dużo planów. Jakby jak z tobą rozmawiam, to widzę, jak z tobą jeszcze wczoraj rozmawiałam, to widziałam, że jesteś taką osobą, która, no poza tym, że jesteś bardzo młody, ale że jesteś osobą, która faktycznie bardzo daleko wygląda na horyzont i nie żyjesz tak sobie tylko od, wiesz, z dnia na dzień, tylko faktycznie robisz plany. Zawsze tak robiłeś? Ktoś cię tego nauczył, czy po prostu miałeś taki marzycielski charakter?
Zawsze tak chyba robiłem, ale to też przeszkadza, bo jak patrzysz tam daleko, to czasami nie widzisz tego, co masz przed samym sobą, nie?
Możesz wejść w psią kupę na chodniku na przykład.
Tak, albo ominąć ładny kwiat.
Na przykład.
Przy którym powinieneś się zatrzymać.
Ćwiczysz sobie taki mindfulness jakiś?
Nie, powinienem zacząć. Dla mnie trochę jakby mam to, czy znajduję to w wierze. Mhm. Gdzieś tam duchowość jest, może tam.
No to też trzeba znaleźć czas właśnie w takim pędzie, nie?
Tak, tak. Dlatego zrobili zasady. W niedzielę idziesz.
W niedzielę zawsze musisz wygospodarować czas i wyjść w niedzielę.
Tak, bo inaczej pójdziesz sobie. Tak. Nie żartuję, ale...
Ale wygospodarowujesz sobie ten czas właśnie na przestrzeń w głowie.
Staram się.
Nawet jeżeli to jest w niedzielę, no to można sobie zawsze... No
tak, mam takie lepsze momenty, mam takie gorsze, ale staram się o tym nie zapominać.
A masz tak, że...
Wracam
się tylko. Jezu, no bardzo tu jest ciepło, serio. Że wstajesz rano i masz taki dzień, że Jezu, no już nic dzisiaj nie zrobię.
No pewnie.
To jest dzień po prostu skazany na niepowodzenie. Totalnie. Od samego początku.
Jeszcze jak przez pierwszą godzinę w ogóle nie wyszedłem z łóżka,
to już wiesz, że...
siedziałem w telefonie, to z każdą sekundą spędzoną dłużej, straconym dniem jest coraz ciężej ci się podnieść, nie? Aczkolwiek jak już pójdziesz na ten basen...
Ojej, serio chodzisz na basen rano?
Lecisz. Mam akurat pod domem.
Okej. Okay. Ja się starałam nauczyć pływać. Myślałam, że to będzie moja misja na 2019. I przepłynęłam jakieś 4 baseny łącznie w 2019, bo musiałam się nauczyć, jak się wydycha powietrze pod wodą. I to nie jest rzecz dla mnie. Nienawidzę moczyć twarzy.
To jest,
i
to
uszu.
Jest, miałem tak samo, ale miałem taki moment, że przez dłuższy czas chodziłem, więc musisz, jak się zapniesz i będziesz, wiesz, cisnęła przez...
Ale u nas są, baseny są otwarte. Więc jak jest śnieżyca, to ta woda jest podgrzewana, ale po prostu wystawiasz tę głowę w czepku i...
Zimno.
I jest zimno, jest nieprzyjemnie.
Ale czytałem, że Barack Obama pływał.
Na basenie zewnętrznym, czy
nie,
co?
Nie, zewnętrznym nie, w ogóle, że pływał.
Jest super, jest, nie, no, Barack Obama jest świetny, ale ja po prostu znam tę ciekawostkę z Barackiem Obamą, bo czytałam książkę Michelle, więc nie skończyłam jej, co prawda, ale tam jest bardzo dużo ciekawostek i taki właśnie o wspieraniu kogoś, o takim właśnie sprawdzaniu, jak już nawet z kimś jesteś długo, to na takim sprawdzaniu co jakiś czas, o czym ta osoba nadal marzy. To jest bardzo fajne i bardzo potrzebne, nawet jeśli nie mówi się tylko o związkach, ale też myślę o przyjaźniach, bo też znamy kogoś, nie wiem, przyjaźnimy się z kimś 15 lat, ale nie wiemy, jaki jest jego nowy ulubiony film.
Kiedy jest ten moment, kiedy, bo mam wrażenie, że w związkach wpadamy w taką rutynę, w sensie nawet nie rutynę, że w pewnym momencie stwierdzamy, że tą osobę już znamy, nie?
Mhm.
I kiedy jest ten moment, kiedy, jak sobie tak nie pomyśleć, nie? Co robić, żeby cały czas zauważać i poznawać kogoś?
Też to jest właśnie ta praca nad relacją i to też jest właśnie w przyjaźni, nie tylko w takich związkowych strefach. To też jest nawet, wiesz, kiedy ostatnio się spytałeś swojej mamy, jaki jest jej ulubiony film?
No.
Wiesz, nie zadaj się w ogóle takich pytań. Dobra. I później zastanawiasz się, albo właśnie tęsknisz za kimś, bo na przykład jest bardzo daleko od ciebie, albo są takie znajomości, które mamy i one są przez całe życie i to są na przykład, nie wiem, jacyś przyjaciele właśnie bliscy, albo sąsiedzi, z którymi, nie wiem, chodziłeś na podwórko od zawsze. I myślisz, że tych ludzi znasz, ale tak naprawdę jakbym ci zadała teraz pytania, wiesz, jaka jest ich ulubiona piosenka, albo co ulubią najbardziej jeść, to tak naprawdę mało możesz.
A masz tak w ogóle czasami, że wizualnie, na przykład, że rozmawiasz z kimś, z kim jesteś, nie wiem, no, znasz się kogoś 3 lata i nagle patrzysz, ej, w ogóle widzę cię.
A że jakby, w ogóle zauważasz jego to sobie ze twarzy?
Na nowo go jakby...
Nie, tak nie chyba nigdy nie miałam. Okay. Bardziej mnie właśnie zaskakują takie jakieś zmiany w charakterze ludzi. Okay. Że sobie, myślę sobie, o kurde, jeszcze na przykład 3 lata temu ta osoba nie byłaby na tyle odważna, żeby na przykład coś zrobić.
Hmm.
I to jest fajne obserwowanie właśnie, jak się ludzie zmieniają, ale to też...
Tak, ja nie lubię, jak ktoś mówi, ej, zmieniłeś się, coś tam.
Ale to jest też ciekawe, że musisz sobie pomyśleć...
Się, no, czy, wszyscy się zmieniamy.
No właśnie, ostatnio też o tym myślałam, że na przykład, jeżeli ktoś mi powie w życiu, że się zmieniłam, to w takim razie muszę sobie zrobić listę rzeczy, w jaki sposób ja nie chcę się zmienić.
Mm.
W stylu, w jaką osobę nie chciałabym się zmienić, jaką osobą bym się nie chciała stać. I może uświadomienie sobie tego dużo przed tym, jak to się stanie, będzie cenniejsze.
Właśnie, bo ty też jesteś teraz w takiej, nazwijmy to, trudnej sytuacji, bo jednak obiektywnie w jakimś sensie ludzie cię słuchają, podążają za tobą, pojawiają się nowi ludzie, nowe gdzieś tam możliwości. I musisz się obserwować, nie?
No już to trwa wam trudno. Ale... Ja mieszkam akurat w takim miejscu, gdzie nie mam tak, że na przykład złapie mnie ktoś i wiesz, zrobi mi zdjęcie na ulicy. Bardziej no, myślałam sobie na przykład, o, gdybym była takim matkiem, musiałem. Mhm. I czy czekaliby na mnie jakieś paparuchy, wiesz, po rogach budynków, to czy czułabym się swobodnie i czy to by mnie właśnie nie zmieniło, że po prostu zaczęłabym być grumpy i taka, wiesz, po prostu myślałabym, że wszyscy chcą mnie wykorzystać, robiąc mi zdjęcie, jak jem pączka. By the way, kupiłam ci pączkę. I wiesz, i to jest dla mnie takie, że to dopiero może zmienić ludzi, takie po prostu osaczenie. Ja bym się tego bała, masz tak? Jeszcze zwłaszcza jak teraz było o tobie głośno, masz coś takiego, że wchodzisz z domu i sobie myślisz, no ciekawe, czy ktoś, wiesz, pójdziesz, nie wiem, wchodzisz do windy i ktoś tam wchodzi i mówi, o, Maciej musiał i od razu ma buraka. I ty wiesz, że to jest przez to, że jesteś w windzie z tą osobą. Po prostu niektórych zawstydza na przykład obecność osób, które oni znają albo kojarzą.
Tak, tak. To jest w ogóle szalenie ciekawe, że jakby to, że występujesz u kogoś w telewizorze, później właśnie w ten sposób się reaguje. Na pewno jest w tym coś takiego łechczącego próżność, nie? Ale z drugiej strony, jak podróżuję za granicę i nikt mnie tam nie zna, to jakby nie, w ogóle mi tego
nie... Nie tracisz tego.
Nie brakuje mi tego. No ale na pewno wpływa to na moją głowę. Znaczy ja...
A jak byłeś młodszy?
Ja nie jestem normalny, w takim sensie nie wychowywałem się w normalnych warunkach. Gdzieś tam ta rodzinka, o której wspominałeś, powstała jak miałem 15 lat i jakby w ten moment zdrowego rozwoju, kiedy człowiek powinien normalnie funkcjonować, no to rzeczy, które mnie spotykały w związku z tym, nie były też jakby rzeczami zwykłymi i na pewno mi gdzieś wjechały na moją, na moją głowę. Przyznam szczerze, że nie zauważam takich rzeczy, jakby reakcji ludzi. Może jakoś to tak, wiesz, w ogóle wyłączam. Ale też byłem przez ostatnie 4 lata w Krakowie, gdzie siedziałem na studiach prawie codziennie, więc może też tego...
W ogóle bardzo mi to zaimponowało, że poszedłeś na studia.
Dzięki.
No. Bardzo mi to zaimponowało i też dostałeś się w ogóle tak po prostu, wiesz, normalną ścieżką, nie, że ktoś ci zaproponował, że o, panie Maćku, tutaj zapraszamy pana, bo raczej chcemy kogoś słynnego, żeby u nas ten, a ty powiedziałeś, o, to super, to pójdę. Tylko, że rzeczywiście to było twoje jakiś tam twój plan i to jest bardzo super, czyli miałeś jakiś...
Czułem się pusty.
Co? No, aż tak? W sensie dlatego, że nie miałeś właśnie wykształcenia w tym kierunku, czy dlaczego tak było?
Bo od 15 roku życia pracowałem i byłem skupiony głównie na kasie i jakby nie miałem za dużo też do powiedzenia o świecie i czułem to po prostu podświadomie. Dzisiaj mogę to nazwać, wtedy nie potrafiłem, ale wiedziałem, że po prostu muszę coś zrobić.
Czyli, a kiedy sobie zdałeś z tego sprawę? Czy ktoś ci pomógł właśnie zdać sobie z tego sprawę, czy po prostu w którymś momencie jak już te obroty, po prostu twoje, wiesz, jak już powiedzmy zacząłeś myśleć o tym, że no to się kiedyś wszystko skończy, to co, w czym wtedy byłeś, to pomyślałeś sobie, okej, dobra, mam jakieś deficyty, powiedzmy, o których myślę cały czas? I dlatego postanowiłeś właśnie sobie zrobić, skończyć szkołę aktorską?
Tak, to nie było takie świadome, że podjąłem tą decyzję, tylko to się wydarzało. Kolejne rzeczy do tego prowadziły. Najpierw próbowałem dostać się w ogóle do szkoły za granicą, tam się nie udało, już miałem przygotowane teksty, chodziłem na zajęcia, więc stwierdziłem, że spróbuję tutaj. No i jakby gdzieś tam życie mnie też prowadziło w tym kierunku, nie? Ale może wiązało się z tym, nie wiem, jakaś pobudka na kacu. Poczucie bez
sensu. Że to wtedy pomyślałeś, że to już jest ten moment. Tak. Musimy się już niestety kończyć naszą rozmowę, chociaż jest szalenie ciekawa i jest to bardzo spoko, że poruszamy w ogóle bardzo szerokie tematy. Od skarpet, widzisz, po to, co jesz na śniadanie i poprzez związki i przyjaciół i po twoją szkołę aktorską, którą teraz
Przepraszam
skończyłeś.
Wszystkich słuchaczy i słuchaczki, jak mówiłem jakieś głupoty, wybaczcie mi. Trochę się stresowałem z tą swoją męską obecnością, ale też strasznie mi miło, że mnie pomyślałaś, że mnie zaprosiłaś i...
To mam bardzo miło. No. Bardzo wszyscy tu. I muszę, słuchaj, zawsze mamy taką tradycję, że naszym słuchaczkom i słuchaczom dajemy 20% na showroom, na wszystkie przyjemności, które chcą sobie sprawić.
Nice.
I niech to będzie w tym tygodniu hasło dziewczyny. Może nie jesteś dziewczyną, ale towarzyszyłeś nam w tym dziewczyńskim spotkaniu dzisiaj. A teraz idę ci poczęstować pączkiem. Dziękuję ci bardzo, Maćku.
Dziękuję ci bardzo.
Cześć.
Cześć.